Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Znajdujemy się w pracowni konserwacji tkanin zabytkowych. Jesteśmy w takim troszkę aptecznym pomieszczeniu tutaj na Wawelu. To jest pracownia, w której mierza się farby, tak?
Farbuje się materiał do konserwacji.
I do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj pana Jerzego Holca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pan kierownikiem tej pracowni konserwacji tkanin zabytkowych w Zamku Królewskim na Wawelu.
Tak jest.
Od 34 lat pan pracuje.
Od 34 lat jestem pracownikiem i 5 lat krócej jestem kierownikiem tej pracowni.
A od 3 lat jest pan kustoszem.
Od 3 lat, tak, jestem kustoszem, tak.
No i chciałem pana podpytać właśnie o konserwację. Konserwację rasów, konserwację namiotu tureckiego, namiotów tureckich, tak. Ale w tym odcinku zajmiemy się konserwacją arrasów.
Tak, trzeba powiedzieć, że pracownia konserwacji tkanin, jedna z 7 pracowni konserwatorskich, jaka jest na terenie muzeum, zajmuje się zbiorem około 800-900 obiektów tekstylnych. Pracownia zajmuje dużą powierzchnię, jest jedną z większych powierzchniowo pracowni, ale też jest największą, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób. Mamy aż 12 konserwatorów, którzy opiekują się tkaninami.
Bo tutaj trzeba wszystko rozłożyć, to na stole musi leżeć, to nie da się na ścianie powiesić, prawda, i na ścianie konserwować.
Tak, nasze zbiory tekstylne, nasze zbiory działowe są skromne w stosunku na przykład do innych muzeów, do innych działów. Muzeum Narodowe w Krakowie posiada 60 tysięcy obiektów. To jest ponad prawie sześciokrotnie tyle, co cały Wawel posiada obiektów ruchomych. My mamy zaledwie 800-900, ale tak jak pan słusznie zauważył, nasze obiekty są wielkopowierzchniowe. To są arrasy, to są gobeliny. Mamy największą w Polsce 70 sztuk gobelinów, czyli tapiserii późniejszych niż arrasy. No i oczywiście ogromną kolekcję, unikalną zupełnie kolekcję namiotów.
Mhm. Jak się konserwuje? Bo obraz to jeszcze możemy mieć pojęcie o tym, jak konserwować. Prawda? Trzeba dobrać odpowiednią farbę. No i gdzieś tam zamalować to, co, albo wydobyć te kolory, które były kiedyś w tym obrazie. Natomiast arrasy to są tkaniny właśnie, to jest chyba dużo trudniejsze.
Tak, istotnie. Jest inne podejście niż do obrazów, niż do obrazów na desce czy na płótnie. Tkaniny generalnie wymagają wzmocnienia. 300, 400 czy 500-letnie tkaniny takimi, jakimi za niedługo będą arasy. Trzeba mieć tego świadomość, że za 20-30 lat to będą tkaniny, które mają 500 lat. Są osłabione. Nie mają już tej wytrzymałości, tej struktury charakterystycznej do momentu powstania. Silnej, mocnej, zwartej. Tkaniny wymagają dodatkowego wzmocnienia poprzez podłożenie tak zwanego dublażu. Dublaż to jest warstwa tkaniny, współcześnie przez konserwatora dodane od spodu, po to, żeby w wyniku prowadzonej konserwacji poprzez połączenie tych dwóch warstw w różny sposób, może być to za pomocą kleju, czyli tak zwana technika laminowania, albo w klasyczny sposób za pomocą igły i przędzy, i wówczas jest to klasyczna konserwacja zabezpieczająca najczęściej, stworzyć jakby nową wartość, nową jakość. Tkanina podwójna. Oczywiście dla zwiedzającego, dla oglądającego widzimy zawsze tylko prawą stronę, tą zabytkową, tą właściwą. Natomiast od lewej jest ta warstwa wzmacniająca, która powoduje, że tkanina może być spokojnie magazynowana, ale także eksponowana w sposób naturalny poprzez zawieszanie na ścianie.
No właśnie, bo jak ona wisi, to jednak ten ciężar powoduje rozciąganie materiału, tak? To nie jest tak jak obraz.
Duże tkaniny, dywany, często największe jakby napięcie ciężarowe, związane z siłą ciężkości, z ciężarem, jest zaraz poniżej momentu zawieszenia, czyli poniżej stosowanego już powszechnie w muzeum rzepu, taśmy rzepowej, na której to jakby jest wisi na całej, równomiernie na całej długości górnego brzegu, ale to napięcie poniżej już jest bardzo bardzo, bardzo duże ze względu na to, że tam jest jakby największy ciężar, który wątek czy osnowa musi sprostać, wątek czy osnowa tkaniny. Oczywiście im niżej, tym ten ciężar jest mniejszy. No i tkanina, no już nie ma takiego, już nie ma takiego napięcia. Im niżej jakby ku dołowi, tym
czyli nie jest zawieszona na całości, jak gdyby, tylko na samej górze.
Są
jest
oczywiście próby też wieszania za pomocą specjalnych krosien, specjalnych ram. To jest oczywiście dobre, ale troszeczkę sztuczne w muzeach wnętrz. My stosujemy tradycyjną metodę, powszechną wszędzie, czyli wieszamy tkaninę.
Tak jak ona była kiedyś wieszana.
Niekoniecznie, bo kiedyś wieszana było za pomocą gwoździków czy kółeczek. I to było jakby wieszanie punktowe.
To barbarzyństwo, tak?
Tak, barbarzyństwo, ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze są muzea, nie będę mówił, które to stosują i jakby nie mają świadomości, nawet muzea, no, renomowane za graniczne, właśnie punktowe przytrzymanie regularne za pomocą haczyków czy kółeczek powoduje, no, po dłuższym wieszaniu taki efekt jakby takich fal, prawda? To tak wyciąganie następuje punktowe ku górze i ten brzeg górny się deformuje, krawędź górna się deformuje, powodując taki efekt jakby zupełnie niezamierzony. No i tego trzeba uniknąć, bo w tych miejscach właśnie następuje pękanie, przerywanie wątków czy osnów. No i tutaj jakby niewiele potrzeba, żeby tkanina w tych miejscach szczególnie się zniszczyła w miarę szybko.
Zahaczył pan o takie bardziej skomplikowane metody konserwatorskie, rozumiem, bo to jest, no, tym się pan zajmuje i to jak gdyby jest główną treścią pana pracy. Natomiast ja sobie tak się zastanawiam, jeśli to jest tkanina, która wisi na ścianie, no to ona się kurzy przede wszystkim. To trzeba ją jakoś odkurzać. I to też nie jest takie łatwe, że bierze się odkurzasz, prawda, i się odkurza. Jak to się robi, takie odkurzenie?
Istnieje cały taki jakby duży zespół zabiegów prewencyjnych. W muzeach, gdzie jest zespół konserwatorów, oczywiście nie zawsze są pracownicy konserwacji tkanin, pomimo posiadania takich zabytków. Wymagane jest pewne doglądanie tego, pewna kontrola. W układach co 2 lata, w naszym muzeum, przynajmniej oddziałach w Pieskowej Skale, gdzie mamy także obiekty, zdejmujemy tkaniny, robimy ich przegląd, sprawdzając stan zachowania, ewentualne jakieś zniszczenia, ale także zajmując się dość gruntownie odkurzeniem takiej tkaniny na płasko za pomocą specjalnego odkurzacza z możliwością regulacji siły ssania i poprzez specjalne siatki, tak żeby zapobiec jakiemuś niepożądanemu wciąganiu, powiedzmy, tkaniny w końcówkę odkurzacza, którą pracujemy. Więc to jest bardzo ważne, żeby takie przeglądy odbywały się regularnie, żeby były zdejmowane tkaniny i przeglądane. Poza tym także w cyklach 6-8-letnich wymieniamy tkaniny, które wiszą w zamku, po to, żeby był taki moment właśnie 6-8-letni, żeby mogły w magazynie zrolowane odpoczywać, żeby te napięcia związane z wieszaniem jakby trochę zniwelować, spowodować, że one będą, no, nie chciałbym określić się słowo skurczyć się, ale żeby one jakby doszły do swojego takiego naturalnego wymiaru.
No bo zregenerować się nie zregenerują same, prawda? Ale troszeczkę te naprężenia
tak,
rzeczywiście.
Tak, pamiętaj, że jednak gobeliny mają jakby strukturę dość regularną, strukturę opartą w dużej mierze na takim prostym, płóciennym splocie. Oczywiście są to różne wymiary, często z dodatkiem węzłów jakby w dywanach, ale to wszystko jest dość elastyczne i w momencie, kiedy nie ma pewnych stałych sił, myślę, że tutaj następuje pewne odpoczęcie jakby tej tkaniny. Nie wiem, czy to właściwe słowo, ale tak bym to określił.
No, a proszę mi powiedzieć, jak długo można konserwować taką tkaninę, no bo wiadomo, że jakiś kres jednak ma.
Znaczy, nie wiem, czy myśli pan o okresie konserwacji danych zabiegów, czy też ile razy można konserwować daną tkaninę przez okres istnienia.
To znaczy, jak długo możemy przechowywać, eksponować i cieszyć się takim dziełem, No bo powiedzmy po 500 latach jeszcze mamy, tak? Jeszcze możemy
zakładam,
je oglądać.
Zakładam, że po 1000 też jeszcze będziemy mieli. Ja myślę, że tak jak w wielu dziedzinach życia, technologie, pojawiają się nowe technologie, nowe metody, nowe materiały, nowe podejście, nowe, jakby nowa filozofia czasami wręcz. Także w konserwacji będą takie postępy robione, chociaż od momentu, kiedy powstały podwaliny takiej właściwej wiedzy, czy też konserwacje tkanin jako pewnej nauki, a był to początek, był to Sztokholm, początek XX wieku, to także myślę, że te zmiany dotyczące konserwacji metod będą w tkaninach też występować, tak jak występują w innych działach konserwacji i będziemy doskonalić się. Myślę, że będzie taki moment, nie chciałbym uprzedzać oczywiście faktu, ale pewnie za 100-200 lat będzie tak, że wszystkie obiekty prawdziwe zabytkowe będą przechowane w magazynach w super doskonałych warunkach wilgotnościowych, temperaturowych, a my będziemy oglądali jakieś doskonałe komputerowe kopie, ewentualnie jakieś
trójwymiarowe, tak?
Jakieś w technikach, które będą do złudzenia przypominały oryginał, że to wystarczy w muzeach. No trudno powiedzieć. Na pewno też myślę, że tutaj różne nanotechniki, stworzenie jakichś, nie wiem, super pajączków, które będą odtwarzały braki czy pojedynczych włókien, czy całych ubytków brakujących. No trudno tutaj, oczywiście można fantazję tutaj rozwijać. Myślę, że no, na pewno jakieś zmiany będą już
technologiczne.
W okresie 100 lat, na przykład po 100 lat, żeby stosować materiały w konserwacji tkanin. Materiały tylko naturalne zostały obalone, stosujemy bardzo dużo różnych organicznych związków, ale nie pochodzenia naturalnego, które zastępują nam nici bawełniane, czy jedwabne zamieniamy na poliestrowe, które są również niedobre i jeszcze bardziej, jeszcze wtapiają się i jakby są skuteczniejsze w działaniach takich zabezpieczających. Myślę, że też, jak mówię, no, techniki będą zmierzały raczej ku zamknięciu prawdziwych obiektów w magazynach. Myślę, że też tak jest już w wielu muzeach, że oglądamy tak naprawdę nie oryginały, tylko kopie niektórych obrazów, myślę.
I pewnie też, tak jak większość obrazów, mają arrasy również przyszłość cyfrową.
Tak.
Bo
tak.
Ja rozumiem, że obraz no, jest płaski i właściwie zeskanować go to nie jest wielka filozofia. No, trzeba mieć dobry skaner, powiedzmy tak, jeśli chcemy dobrej jakości uzyskać odtworzenie. Natomiast w przypadku arrasów też się je skanuje?
Tak, mieliśmy takie akcje kilka lat temu na skanowania tutaj pojedynczych przykładów, a ostatnio mieliśmy akcję latem tego roku fotografowania z bardzo dużym stopniem rozdzielczości wszystkich arrasów z możliwością tak dużego powiększenia, że widać pojedyncze nitki. Więc na przykład myślę, że tego typu inwentaryzacja, czyli archiwizacja powierzchni arasów na przykład będzie doskonałą bazą danych dla tworzenia na przykład tych fragmentów arasów, które się nie zachowały, na zasadzie jakichś komputerowych programów, które odtworzą z dużym prawdopodobieństwem zarówno kształty, jak i kolory właśnie w tych miejscach, które zostały bezpowrotnie utracone na przykład w okresie rozbiorów w Rosji.
A jeszcze proszę mi powiedzieć, jak to jest, że mamy wzór, bo możemy się tylko domyślać, jak wyglądał pierwotnie taki arras, prawda? Bo on wisiał powiedzmy 200 lat i nikt go wtedy nie zarejestrował, nikt nie zrobił skanu, bo nie było takich narzędzi, nikt nie zrobił zdjęcia, bo nie było zdjęć. Nawet malarz żaden chyba nie namalował takiego arrasu, prawda? Więc nie mamy żadnej dokumentacji, może szkice jakieś ewentualnie, nie wiem, czy są takie właśnie, bo po 200-300 latach to on się jednak wyciąga, on zmienia swój pierwotny.
Myślę, że tutaj są dwie takie ważne rzeczy, o których należy powiedzieć. Przede wszystkim wykonanie arrasu wiąże się z pewnymi pracami wstępnymi. Oczywiście samo tkanie odbywające się na krosnach poziomych, są dwa rodzaje krosien, krosno poziome i pionowe, właśnie w Brukseli, we Flandrii w XVII wieku przede wszystkim działano na właśnie poziomych krosnach. To, żeby przygotować już sam warsztat, nasnuć osnowy, przygotować wątek, wszystko to poprzedzało jeszcze ta sfera projektowa. To, o czym pan mówi, to oczywiście istnieje, choć nie zawsze do teraz, tak zwanych kartonów. Zanim rozpoczęto tkanie, jakby były takie dwa rysunkowe etapy. Jeden to był tak zwany petit patron, czyli jakby rodzaj takiego małego szkicu dla przyszłego odbiorcy, przyszłego kupującego, żeby miał orientację, co na danej tkaninie jakby się będzie znajdowało. Jakiś taki schemat, szkic, no bo cóż to wielkości pewnie naszego formatu A4. Potem w drugim etapie przez artystę, a często byli to artyści malarze, którzy robili tego typu projekty, właśnie kartony do tkanin, tworzono w skali 1:1 powierzchnie, które dokładnie odtwarzały rysunek, ale także często i kolor. Takie kartony, czy fragmentami, czy na dużych powierzchniach były podkładane pod osnowę i były jakby podstawą, czy też bardzo pomocne dla tkacza do realizacji już tej właściwej realizacji obrazu tkanego. Oczywiście z tym się wiązały różne wymogi, między innymi taki karton musiał być odbiciem lustrzanym arrasu, dlatego że arras czy flamandzka tapiseria musiała być robiona w ten sposób, że lewa jej strona była od strony tkacza, więc wszystkie końcówki nitek wątku były od strony tkacza i pole właściwe z prawej strony było widoczne tylko w momencie, kiedy na przykład podkładano lustro, żeby sprawdzić, jak następuje postęp pracy, czy jest ono właściwie prowadzone we właściwy sposób. Także tutaj jest jakby jeden aspekt, że istnieją kartony, choć nie wszędzie się zachowały, i w wypadku arasów krajobrazowo-zwierzęcych czy figuralnych nie ma takich kartonów, nie zachowały się żadne. Trochę jest rysunków podobnych do krajobrazowo-zwierzęcych, do innych serii, innych realizacji. Także myślę, że takie kartony są, że zachowane kartony Rafaela do arasów rafaelowskich się zachowały. Są arasy w Rzymie, w Watykanie, a same kartony są w Victoria and Albert Museum, więc w Londynie są z kolei, więc jakby jest taka możliwość konfrontacji. Drugą rzeczą, której myślę, że jest ciekawa, to jest możliwość porównania prawej i lewej strony arasu, tego samego na przykład. Wówczas to jest to, o czym pan mówi, z kolei intensywność barw jest możliwa do porównania. Zakładamy, że lewa strona arasu nie była narażona tak bardzo jak prawa na światło poprzez różne prezentacje, ekspozycje, wystawianie w różnych warunkach, bo przecież nikt wtedy nie myślał konserwatorsko, prawda, że tkaniny trzeba zabezpieczać przed bezpośrednim światłem słonecznym, dziennym i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu wieszano i cieszono się jego urodą. I istotnie jest tak, że często arasy, teraz właśnie w trakcie przygotowań do wystawy wszystkich arasów, którą planujemy na następny rok właśnie w związku z jubileuszami, to mamy możliwość wglądu do tych lewych i prawych stron i czasami kontrast jest ogromny. Intensywność barw, ich taka, wydaje się oryginalne odcienie. Trzeba pamiętać też, że zjawiska fotochemiczne, czyli zmiana na skutek różnych właśnie mocniejszych czy długotrwałych naświetleń, narażenia na większe natężenie światła, powoduje, że tkaniny bledną lub też tracą swoje właściwości intensywności koloru, czy przechodzą w inny kolor.
Płowieją, tak jak
bardzo często jest zjawisko płowienia, tak? ale także na przykład kolory ciemno zielone czy zielone przechodzą w kolory niebieskie czy ciemno-niebieskie ze względu na jakby utratę komponentu żółtego w swoim składzie, który często jest mało trwały i właśnie narażony na te wszystkie zjawiska związane z często taką właśnie prezentacją z większym natężeniem światła, powoduje, że często możemy to zauważyć w tkaninach, właśnie w tapiseriach, nie tylko w arasach. Zielone konary drzew czy niebo często, no niebo może nie, ale konary drzew, gdzie jest dużo zieleni, przechodzą w niebieski, błękitny czy granatowy. I to są
no zupełnie. I tego mamy się tylko domyślać, tak?
I tutaj możemy się domyślać, że intensywność barw, przynajmniej w tych miejscach, była prawdziwie zielona, prawdziwa, głęboka, ta zieleń była mocna, taka soczysta letnia. No ale to tego już nie sprawdzimy, bo nie ma możliwości jakby spowodowania jakby reakcji odwrotnej. Można by tylko wymienić wątki, no ale to już nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o prace konserwatorskie. Mhm.
A proszę mi powiedzieć, co najbardziej wpływa na starzenie się takiego arrasu, to znaczy takiej tkaniny, czy powietrze, które jakoś też utlenia, prawda, materiał, czy właśnie światło?
Myślę, że jest
czy
dużo,
jakieś szkodniki?
Myślę, że jest dużo czynników. Oczywiście czynniki związane ze światłem. Wahania temperatury i wilgotności są zabójcze. Powinna być, jest bardzo ważny na ekspozycjach. No myślę, że też w kolekcjach i prywatnych, pewnie w mieszkaniach dobrze mieć takie instrumenty miernicze jak higrometr, czyli mierzący temperaturę i wilgotność, żeby nie były zbyt duże wahania, ponieważ każda zmiana parametrów powietrza powoduje pewne mikroruchy włókienek. No wiadomo, że metal na przykład, prawda, już nie mówię o włóknach naturalnych, metal rozszerza się w wyższych temperaturach, kurczy się w niższych, więc jest podobnie jest
no, każdy materiał,
także organiczny, także włókna, więc to powoduje no, nieustające jakby tarcie, które powoduje właśnie niszczenie. Duże wahania powodują one też duże ruchy, duże mikroruchy, które sprawiają, że taka tkanina może szybciej się niszczyć. Oczywiście działanie światła.
Czyli wystawianie na słońce najbardziej.
I myślę tak, że no generalnie co jest dość trudne do uniknięcia, to jest zanieczyszczenie powietrza, które sprawia, że pewne rzeczy, pewne partie wątku, ciemnobrązowy czy czarne, łatwiej, szybciej wykruszają się. Tutaj oczywiście w dużych ośrodkach i może w porze zimowej, kiedy jest ogrzewanie i może taki wzmożony też ruch miejski, komunikacji miejskiej, to są te czynniki, które mogą sprawiać, że tkanina będzie narażona na większe potencjalne zniszczenie.
Ale myślę, że ostatnio możemy troszeczkę odetchnąć, tak? Bo w Krakowie powietrze się poprawiło znacznie. Przez to, że już nie ma tego smogu chyba.
No myślę, że może trochę tak. Natomiast no, przyznam, że takich badań nie robiliśmy, czy jest jakaś poprawa. No, na pewno generalne mierzenie i monitorowanie tych takich najistotniejszych zanieczyszczeń jest lepsze ostatnio. Myślę, że to oczywiście ma wpływ na tkaniny także. No ale tutaj też, jak mówię, staramy się zachować ten cykl 6-8-letni wymiany tkanin. Te, które możemy, które mają swoich jakby zastępców w cudzysłowie, też ma swój wpływ na pewno.
Czyli one trafiają w jakieś takie miejsce, gdzie mogą sobie odpocząć, gdzie mają stabilne warunki, gdzie nie ma światła prawdopodobnie.
Tak, one wtedy są w odpowiedni sposób nawinięte, na odpowiednie rulony, w odpowiednich miejscach są składowane, bez narażenia.
Stała wilgoć. Pewnie.
Jest stała wilgoć, temperatura. To są po prostu magazyny działowe naszego muzeum.
A jaka jest optymalna wilgoć właśnie?
Wilgotność 55%. Temperatura, no oczywiście 18-20 stopni maksymalnie. No, myślę, że też jak będzie niższa, to oczywiście nie zaszkodzi. Myślę, że to są podstawowe parametry. Oczywiście są stosowane też przeliczniki. Zajmował się tym Kanadyjski Instytut Konserwatorski, który przeliczał dla poszczególnych materiałów, dla poszczególnych obiektów maksymalne ilości dni ekspozycyjnych danych obiektów na ekspozycjach, powiedzmy, muzealnych. No i są pewne limity dla obrazów, dla tkanin określonych, wykonanych z określonych materiałów i to są pewne wytyczne, które oczywiście są interesujące i na pewno warto na nie zwrócić uwagę i też się pewnie przestrzegać. Takie właśnie w tej chwili przeliczniki i takie określenie też sprawiło, że wyznaczyliśmy długość na przykład wystawy arasów, jaka jest optymalna dla arasów w takiej ciągłej ekspozycji, którą wyznaczyliśmy na 7-8 miesięcy.
Czyli trzeba się spieszyć. To nie jest tak, że jak się zaczyna jakaś wystawa arasów, to że one będą przez kilka lat wisieć.
To znaczy w wypadku wystawy arasów, która jest planowana w marcu następnego roku, w związku właśnie, jak wspomniałem już...
W 2021.
W związku z jubileuszami. To jest Wszystkie arasy króla, taki jest temat wystawy pod tytuł Powroty 1921-1961, więc to, o czym mówiłem, powrót po rozbiorach i drugi powrót po ewakuacji wojennej w 1961 roku. Wszystko to miało miejsce w marcu, stąd termin, który myślę, że będziemy bardzo przestrzegać i spróbujemy nie przesuwać daty. I to jakby też sprawiło, że te arasy pokazujemy nie na stałej ekspozycji, bo to mogło być trochę uciążliwe dla turystów, ale na dłuższej niż zwykle, bo zwykle wystawy są 3-4-miesięczne, no takie, jak mówię, 7-8-miesięczne do jesieni następnego roku.
A proszę mi powiedzieć, czy idealnym warunkiem dla przechowywania arasów byłaby próżnia?
Są prowadzone takie badania.
Bo można by było je wtedy eksponować, prawda, w takim pod szkłem na przykład i właśnie w warunkach zmniejszonego ciśnienia.
Tak, próżnia oczywiście tak, tylko że to musiała być próżnia, która byłaby monitorowana, kontrolowana przez cały czas, dlatego że takie substancje organiczne jak włókna, na przykład właśnie wełny czy jedwabiu, co zostało dowiedzione już przez badania, w samym momencie jakby stworzenia ich, wytwarzają pewne niewielkie ilości substancji trujących, substancji niszczących. Przebadano w różnych muzeach właśnie obiekty, które zamknięte szczelnie jakby były bardziej narażone na niszczenie szczelnie, ale to nie znaczy próżniowo oczywiście, były niszczone, niszczyły się jakby same z siebie, ponieważ te substancje to są jakieś formaldehydy i inne jakieś związki bardzo, bardzo trujące. Oczywiście w tym minimalnym stężeniu, jakie same wytwarzają, to nie jest jakoś bardzo trujące. Natomiast przy zamknięciu i zwiększeniu stężenia właśnie tych substancji, takie niebezpieczeństwo istnieje, więc próżnia tak, ale próżnia kontrolowana, cały czas jakby z możliwością panowania nad tymi substancjami wydzielanymi przez włókna. No ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jak mogłaby wyglądać arras jednak
ze szkłem, stanowiący. Tak. Grube szkło musiałoby być.
Musiało być grube szkło, jakieś, nie wiem, super antyrefleksyjne, które by sprawiało, że...
Że widać tego.
Że to tak, że efekt możemy. Nie byłby sztuczny, bo jednak to wtedy nie byłoby już muzeum wnętrz, tylko muzeum jakiś rodzaj ekspozycji taki, no już wysoko prokonserwatorskiej. No.
Tak, myślę, że prędzej zobaczymy sobie cyfrowe jakieś skany dużej rozdzielczości.
Tak. Albo też zrobione komputerowo kopie. Bo to też myślę, że to właśnie jest możliwe. Po dokonaniu jakiegoś super zeskanowania arasów, nie wiem, centymetr po centymetrze.
I drukarka 3D.
Drukarka 3D właśnie, jakiś super program, który to będzie analizował. Nie sądzę, żeby to było możliwe w tym stuleciu, ale kto wie, może w 22.
Mówiliśmy o takich warunkach naturalnych jak światło, powietrze, a bakterie.
Tutaj bakterie, oczywiście drobnoustroje generalnie, grzyby, tak, to są pewne zagrożenia, trzeba bardzo, bardzo pilnować obiektów, ale to wynika jakby z naruszenia pewnych norm, pewnych ogólnie przyjętych warunków muzealnych, czyli właśnie ta wilgotność, temperatura, żeby nie przekraczała pewnych...
Bo wtedy się najlepiej rozwijają,
tak,
prawda?
Tak, wtedy następuje moment zagrożenia, że coś takiego się pojawi, więc oczywiście wilgotność wzmożona i temperatura podwyższona, więc to trzeba pilnować. Ja myślę, że tutaj takim zagrożeniem, do którego pan jakby trochę zmierza, to jest także insekty. No niestety, zdarzają się w muzeach, ale też myślę, że i w domach, lata zwiększonej ilości moli odzieżowych, które atakują szafy, ale też zdarzają się, że wlatują poprzez otwarte okna do na ekspozycję. To się zdarza. No, oczywiście trzeba to też w jakiś sposób kontrolować, stosować odpowiednie środki przeciwmolowe już w magazynach, ale też sprawdzać tak zwane pułapki feromonowe stosujemy, które kontrolują, jakby sprawdzamy, w których miejscach jest większe zagrożenie, większy stopień jakby pojawiania się tych insektów. Więc tutaj to jest bardzo trudna sprawa, bo jak jest duże muzeum, no to oczywiście takie niebezpieczeństwo jest większe. Tutaj na to mamy pewne lekarstwo, oczywiście ostatnio stosowane u nas te tak zwane zabiegi w anoksji, czyli obiekty, które są przyjeżdżają z wystaw zagranicznych czy krajowych. Wprowadzamy do takie specjalne pakiety foliowe, gdzie odtleniamy atmosferę wewnętrzną, sprawiamy, że tlen generalnie w stężeniu 21% doprowadzamy do stanu 0,1-0,3% tylko.
Czyli taka azotowa właściwie
jest. Jakby jest
atmosfera.
Azotowe środowisko i to powoduje, że przez pewien okres czasu giną wszystkie organizmy, które są związane z tlenem, jakoś i żyją z tlenem. I mamy jakby taki moment oczyszczenia tych tkanin. Robiliśmy taki zabieg większy na jednym z trzech magazynów z bardzo dużą skutecznością i odpukać się ciągle jeszcze tych moli w tym magazynie, jak się nie spotkaliśmy po tym zabiegu. I bardzo polecam, to jest dobry zabieg.
A długo trzeba utrzymywać taką atmosferę?
Podaje się od 3 do 4, nawet 5 tygodni. My staramy się tak zachować ten maksymalny czas, dlatego że wtedy to daje gwarancję. Oczywiście po tym momencie też mogą się pojawić, prawda, jakieś wizyty moli i jakby zalęganie się ich, ale trzeba te bardzo uważać i mieć wzmożoną uwagę, jeśli chodzi o otwieranie, zamykanie okien, drzwi i takich spraw.
A jak to się monitoruje? To się po prostu patrzy, czy coś się rusza?
Po prostu obserwuje się. Pracownicy muzeum są bardzo wyczuleni na takie różne latające. Często sygnalizują nam jakieś motylki czy muszki. Nie wszystko jest molami, ale staramy się obserwować każdy przypadek zgłaszany.
I wtedy dochodzi do takiego łapania, szukania,
nie,
tak?
Nie, to jest zjawisko, to jest moment taki tylko ostrzegawczy. Musimy zwracać wtedy większą uwagę na to miejsce, czy. Bo to się wiąże oczywiście z pewnymi okresami. W marcu, w czerwcu, we wrześniu te mole się pojawiają jakby w naturalny sposób. Rzadziej oczywiście zimową porą, tak jak teraz, listopad, grudzień, to jest w mniejszym stopniu. Ale też pojawiają się, bo to oczywiście temperatura we wnętrzach jest trochę inna i ten kalendarz ich jest jakoś zakłócony wtedy. Ale monitorowanie, jeśli się pojawia, tak, jest zjawisko jakieś takie notoryczne w jednym miejscu, to wtedy warto się nad tym zastanowić, wtedy też konsultujemy się ze specjalistami, biologami, żeby upewnić się, czy większe jakieś akcje, większe prace, większe przeciwdziałanie jest konieczne.
Jeszcze chciałem na koniec zapytać pana o historię pracowni, dlatego że wiadomo, że jak tylko powstawały arasy, to nikt ich nie konserwował od razu, prawda? Dopiero po jakimś czasie nabrały wartości. I dopiero wtedy trzeba się było zastanowić, no może coś bledną, może coś się z nimi dzieje, może warto odkurzyć je właśnie na przykład, albo umyć. Pewnie takie pomysły też były na początku.
W momencie, kiedy stworzono pracownię konserwacji tkanin na Wawelu, to był przełom 1927-1928 roku, wtedy stworzono taki mały zespół pań, które zajmowały się przede wszystkim takim wizualnym przeglądem i usuwaniem moli, które wtedy były dość powszechne. Tam jest jakiś archiwalny zapis, że tam w których miesiącach, nie wiem, w kwartalnym jakimś okresie, zebrały około 1000 kokonów molowych i śladów moli. Tak tam liczyły to i w ten sposób.
No bo wcześniej nikt powstała. Tego nie sprawdzał, nikt nie konserwował.
Nie, no oczywiście, że nikt, przypuszczam, w Rosji na to nie zwracał uwagi i pewnie w carskich pałacach te mole były tam w większym lub mniejszym stopniu w różnych dywanach i gobelinach. Natomiast tutaj jakby przypuszczam, że te arasy wszystkie przyjechały bez potrzebek, nie było żadnych jakichś warstw od lewej strony, więc konieczne było bardzo dokładne oglądanie tej lewej strony arasów z tymi splątanymi końcówkami nitek wątków, więc tam na pewno te mole się pojawiały. Natomiast także jakieś odkurzanie i przygotowanie do ekspozycji też na pewno do 1939 roku miało miejsce. I są ślady także napraw w postaci szycia, w postaci konserwacji takiej trochę nieporadnej, jeszcze nie do końca jakby usystematyzowanej. To były jakieś ściegi z przypadkowymi nićmi, przypadkowymi kolorami, z przypadkowymi, no już była jakaś świadomość tego, że trzeba stosować pewne dublaże. Tak, to już się pojawiało, ale te dublaże były jakieś kremowe, zupełnie nieprzystosowane do kształtu z prawej strony, do kolorów z prawej strony. Wydaje się, że dopiero po wojnie, po okresie właśnie do 1947 roku, kiedy powstała pracownia ponownie po wojnie drugiej.
Czyli pierwszy raz w 1927, tak?
Pierwszy raz był taki okres 12-13-letni do 1939 roku, potem 1947 już nieprzerwanie do teraz. Oczywiście w okresie 1947-1961 nie było arasów, więc jakby te zbiory były pomniejszone. O, w 1961 roku przyjechały wszystkie arasy i wtedy też chyba, przypuszczam, powiększyła się nieco pracownia do pięciu, sześciu konserwatorek. Potem systematycznie ta ilość wzrastała. W tej chwili mamy już 12 osób, ale z myślą zarówno o arasach, jak i o namiotach. Też o chorągiew w skarbcu, który jest planowany jako poszerzony do otwarcia za 2-3 lata, więc tutaj jakby ta ilość konserwatorów wzrasta. Oczywiście zawsze tak było, że jakiś aras figuralny, czy inny, czy krajobrazowo zwierzęcy, czy groteskowy, był zawsze w pracowni jakiś był konserwowany, ale ze względu na pewną tendencję pokazywania większości arasów przez lata 60., 70., 80. nawet, ta ilość arasów była w mniejszym stopniu konserwowana. Potem jakby nastąpiła właśnie to ograniczenie ekspozycji arasów i ta możliwość wymiany pewnych serii w cyklu 6-8-letnim. Wtedy też rozpoczęliśmy kompleksową konserwację na przykład już zakończonych obecnie serii arasów z cyklu Historia budowy wieży Babel. To są 4 epizody. Wtedy też podjęliśmy pewien trud, no przyjemność też, jeżdżenia z arasami do pralni w belgijskim Mechelen, gdzie...
Specjalistycznej, rozumiem.
Specjalistyczna pralnia, tak. To jest pracownia konserwatorska stworzona przez rodzinę De Witt już od pewnego czasu w byłym klasztorze Norbertanek. Tam stworzono specjalne, wyodrębnione pomieszczenie pralnicze. No i w tej pralni w bardzo, bardzo bezpieczny sposób pierze się tkaniny w zasadzie z całego świata.
Chemicznie? Czy...
Nie, to są jak najbardziej naturalne metody z użyciem wody, która jest w specjalny sposób zmiękczona, także niweluje się jej, czy ogranicza się jej powierzchniowe napięcie wody. To w postaci takiego aerozolu, ta woda miękka opada na tkaninę. Od spodu tkanina leży na perforowanym takim jakby takiej powierzchni dziurkowanej. Od spodu jest podciśnienie, które powoduje, że ta woda rozpylona aerozolowo, osiadając na tkaninie, przechodzi poprzez zjawisko ssania od spodu, przechodzi przez grubość tkaniny, jednocześnie usuwając brud. No i taki sam zabieg cały trwa około 10 godzin. Od momentu jej położenia, przygotowania tkaniny na tej powierzchni właśnie perforowanej. No gdzieś koło godziny 9-10 się rozpoczyna cały zabieg. No i kończy się około 19-18. Już tkaniną wysuszoną, prawie czystą, prawie że wysuszoną. No i taki jest popyt na to pranie, że jest kolejka. Codziennie przyjeżdżają samochody z różnymi obiektami z Europy, z bardzo wielu krajów Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych też są odbiorcy tej usługi.
To jeszcze chciałem spytać, może pan będzie w stanie polecić, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał się zagłębić w temat jeszcze bardziej, jakąś lekturę na ten temat?
No w języku polskim nie ma specjalnie dużo publikacji. Wyszła kilkutomowa taki poradnik profesora, już nie żyjącego profesora Ślesińskiego z krakowskiej ASP, który pisał o konserwacji różnych rodzajów, różnych obiektów. To myślę, że tu jest, to może być ciekawe. No oczywiście obcojęzycznych, angielskich jest bardzo dużo publikacji, bardzo specjalistycznych. Jest taka seria różnych książek dotyczących konserwacji tkanin, konserwacji tapicerek na przykład. W ogóle cały taki zbiór jakby publikacji dotyczących konserwacji różnych materiałów, różnych obiektów. No w tym się specjalizują. Oczywiście są różne artykuły, są różne publikacje, są różne wydawnictwa w tym kierunku, no ale to już myślę, że jest bardzo specjalistyczne, to już raczej dla no myślę już takich studentów czy pracowników konserwacji bardziej.
No chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo myślę, że jak tak patrzymy sobie na takie wystawę gdzieś na jakiś arras, na jakąś tkaninę, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele rąk musi pracować nad takim, i to przez długi okres, żebyśmy mogli po prostu popatrzeć na nie.
I tak w zasadzie powinno być, konserwacja powinna być niewidzialna. Oczywiście czasami dobrze wiedzieć, na co patrzeć, bo często jest tak, że konserwacja jest zauważalna i oczywiście tak jak pracownik konserwatorski jeździmy po różnych muzeach w Polsce i Europie, to od razu rozpoznajemy, w których miejscach były robione naprawy, gdzie są dodatki nowe, gdzie jest coś starszego, gdzie są jakieś wcześniej zrobione na przykład prace, które są właśnie zrobione w rekonstrukcji, która się odbarwiła, wypłowiła, więc to wszystko jest od razu zauważalne. Także to oczywiście trzeba umieć spojrzeć na to tak wnikliwie i wiedzieć, na które miejsca patrzeć szczególnie, jak je rozróżniać, jak mówię, stare od nowego, oryginał od konserwacji. No ale to myślę, że generalnie nie jest takie istotne. Ważne, żeby się w ogóle podobało, żeby człowiek był zachwycony samą techniką wykonania, samym pięknem przedstawienia gobelinu, czy kilimu, czy makaty, czy figuralny, czy jakiś geometryczny, czy roślinny. Myślę, że to wrażenie estetyczne jest tutaj jakby najistotniejsze. Oczywiście no my jesteśmy tylko tutaj jakby kolejnym łańcuchem w podtrzymaniu podtrzymaniu i przedłużeniu żywotności poszczególnych obiektów. No, tak myślę, że taki pełnimy tutaj, mamy takie przesłanie.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.